Myślę, że się wszyscy podpiszemy pod tymi słowami: dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że kochasz mnie. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że oddałeś swoje życie za mnie. Dzięki, Panie Jezu, za to, że zmartwychwstajesz i wyciągasz swoją dłoń, aby udzielać swojej łaski, swojego pokoju, swojej radości i prowadzić nas w te cudowne miejsce, o którym tak wiele Biblia nam mówi. Chciałbym, drodzy, razem z Wami powiedzieć chwała Panu Bogu za Jego dobroć, za Jego wielkość, za cudowną Bożą łaskę. Zanim podzielę się Bożym Słowem, tak się złożyło, że w ubiegłym tygodniu miałem możliwość spotkać się z bratem Markiem Kalatem, z braćmi z Gołdapi, z Białego, z Grabówki, z Olsztyna, z Kęczyna, z Gudnik, z Gdańska. I tamci bracia przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. W niedzielę wraz z żoną byliśmy w Gdańsku na Wieczerzy Pańskiej. To jest zbór z Gdańska. Przekazywał dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy, nie tak dawno mówiłem z tego miejsca, tak dotknęłem takiego tematu dotyczące drogi naszego życia. Ja myślę, że każdy z nas, żyjąc na tej ziemi, wybiera sobie pewną drogę swojego życia. Biblia mówi o szerokiej drodze, o przestronnej bramie. Biblia też mówi o wąskiej drodze i określa bardzo jednoznacznie, że ta wąska droga prowadzi w zbawcze ramiona Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi tak bardzo jednoznacznie o tym, że na tej wąskiej drodze trzeba być bardzo uważnym, trzeba ciągle mieć skierowany wzrok na swego mistrza i zbawiciela, ciągle trzeba sięgać do Bożego Świętego Słowa, aby każdy krok na tej drodze był uczyniony zgodnie z wolą Najwyższego Boga, aby każdy krok na tej drodze był uczyniony zgodnie z Bożą łaską i pod wpływem Bożego niebieskiego błogosławieństwa. I myślę, że bardzo często rozmyślamy o drodze naszego życia. Myślę, że często odwołujemy się do takiego wspaniałego słowa, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. W Jezusie Chrystusie znajdujemy wszystko, co jest potrzebne do tego, aby w konsekwencji znaleźć się wśród tych ułaskawionych przed tronem Najwyższego Bożego imienia. To jest tak bardzo wspaniałe, to jest bardzo cudowne, że możemy właśnie na to patrzeć, że możemy spoglądać na naszego Pana, że możemy z Niego brać przykład. Ale Słowo Boże, dotykając drogi naszego życia, w przypowieściach Salomonowych określa pewne zachowania życia naszego, pewne zachowania ludzi, którzy obierają drogi swojego życia. I kiedy otworzymy sobie przypowieści Salomona, 16 rozdział, 25 werset, przeczytamy ciekawą rzecz. A mianowicie mąż Boży mówi tak: niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Mąż Boży, przyglądając się ludziom, doszedł do takiego wniosku, został pobudzony przez łaskę Bożego Majestatu do tego, aby zapisać, aby zatrzymać, aby zwrócić nam na coś uwagę. I mówi, że niejednego droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. I w podobnym tonie w 21 rozdziale też tenże sam mąż Boży mówi w drugim wersecie tak: każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. Dwukrotnie ten mąż Boży, przyglądając się życiu człowieka, stwierdza, że człowiek ma to do siebie, że wydaje mu się, że jego droga jest prosta, wydaje mu się, że jego droga jest prawa, często myśli, że znajduje się na tej prawidłowej drodze i w taki sposób sobie pielgrzymuje. Zadałem sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że niejednokrotnie my jako ludzie, właśnie wybierając drogi naszego życia, czasami czynimy pomyłkę. Tak jak mąż Boży pokazuje na te osoby, na tych ludzi, którym się wydawała ich droga prosta, ich droga prawa, a jednak w oczach Boga okazało się, że niestety jest troszeczkę inaczej. I kiedy zadałem sobie to pytanie, odwołałem się do takich kilka miejsc Pisma Świętego. Pierwsze miejsce jest to przypowieści Salomona, trzeci rozdział, gdzie Salomon tak jakby tłumaczy, pokazuje nam, dlaczego czasami nie do końca prawidłowo oceniamy drogę naszego życia. I w 3:5 Salomon mówi tak: zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jak jest dobrze, kiedy rozum człowieka, kiedy umysł człowieka jest wypełniony Bożą łaską, Bożą dobrocią, Bożym kierownictwem. Jak dobrze, kiedy człowiek może korzystać z tej cudownej Bożej łaski. I właśnie mąż Boży w liście do Filipian tak jakby nam wskazuje tą drogę do tego, aby nasz rozum był wypełniony Bogiem, aby nasz rozum był wypełniony Bożą łaską, aby nasz rozum był wypełniony treścią Bożego Świętego Słowa. Mąż Boży, pisząc list do Filipian, ujmuje to w następujący sposób. 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli wybierając drogę i chcąc, aby mój rozum był rozumem, który jest połączony, że tak określę, z moim Panem i Zbawicielem, aby mój umysł sięgał do Bożego Świętego Słowa, aby Bóg mógł oddziaływać w tym temacie, w tej dziedzinie mego życia na moje postępowanie, to mąż Boży, apostoł Paweł, mówi bardzo wyraźnie: jeżeli chcę, aby moje serce, moje myśli były strzeżone przez mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to moje serce, moje życie musi być wypełnione Bożym pokojem. Bardzo szybko nam się przypominają słowa Jezusa, który jedną z obietnic przekazał dla swoich uczniów i dzisiaj dla nas, że On jest tym, który daje pokój. Pokój, który pochodzi od Ojca. Pokój, który ma trwałe fundamenty. Pokój, który jest wyposażony mocą i siłą Świętego Bożego Ducha. Pokój, który pozwala, aby żyjący człowiek na tej ziemi kierował się autorytetem Bożego Świętego Słowa. I apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, że drogą do tego, abym czasami nie podejmował niewłaściwych decyzji w tym wyborze mojej drogi, mego życia, aby mój rozum nie był tym wyznacznikiem wszystkiego, co czynię, ale abym mógł szukać Bożej łaski, Bożego pokoju, aby Boża moc wpływała na mój umysł, jest potrzebne, abym był wypełniony Bożym pokojem. Jeżeli w sercu moim brakuje Bożego pokoju, który właśnie jest tym, który stoi na straży, który wprowadza moje życie w tą cudowną Bożą łaskę i obecność Jezusa Chrystusa, to często mój rozum mnie zawiedzie. Psalmista mówi tak bardzo wyraźnie, że człowiek, który polega na własnym rozumie, bardzo często traci tą bliską społeczność z żywym, świętym Bogiem. Jak ważne, aby mój umysł, mój rozum był podporządkowany Jezusowi Chrystusowi. Jak ważne, aby działanie Ducha Świętego wypełniło mój umysł tym, co pochodzi z tego cudownego Bożego źródła. Płynie od tronu Bożego Majestatu. I mąż Boży powiedział bardzo wyraźnie: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych. Więc jeżeli On ma strzec mój rozum, moje serce, to ja po prostu muszę go w sobie posiadać. Moje życie musi być wypełnione Bożym pokojem. Moje życie musi być wypełnione Bożą dobrocią, tą Bożą pełnią. Gdybyśmy zastanowili się nad znaczeniem pokoju, to wszyscy dowiemy, że w tym słowie kryje się potężna Boża łaska, w tym słowie kryje się Boża obecność, Boże oddziaływanie, w tym słowie się kryje wyciągnięta dłoń Jezusa Chrystusa, w tym słowie kryje się pewna stabilizacja, serce, umysł człowieka jest wypełnione tą spływającą łaską od Bożego Świętego Majestatu. I jeżeli mój rozum będzie strzeżony tym Bożym pokojem, to podejmowane przeze mnie decyzje, one będą spójne, jednoznaczne, zgodne z wolą mego żywego Pana. Wtedy droga, którą będę wybierał, ona będzie drogą zgodną z wolą mego Boga, zgodnie z oczekiwaniem mego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drugie takie miejsce Pisma Świętego, które nie tak dawno wspominałem, wybaczcie, jeszcze raz go przetoczę i dzisiaj, ono też nawiązuje i nam pokazuje, dlaczego czasami w swoim życiu popełniamy błędy. Dlaczego czasami w swoim życiu nie dostrzegamy tego kierownictwa Boga, które jest skierowane do naszego postępowania. Przypowieść Salomona, 28 rozdział i 26 werset mówi tak. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Drodzy, to jest tak typowo ludzkie, że bardzo często potrafimy ufać własnemu sercu. Bardzo często jakoś pozwalamy, aby to nasze zaufanie dla naszego serca być może traciło pewną taką samokrytykę, samą kontrolę, takie sprawdzenie, prześwietlenie samego siebie przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. I dlatego Słowo Boże mówi nam tak bardzo wyraźnie, aby nasze zaufanie było skierowane do żywego, świętego Boga. Ciekawie ujmuje to prorok Nachum w księdze Nachuma, w pierwszym rozdziale i siódmym wersecie pisze tak. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku, On zna tych, którzy Mu ufają. To słowo jest bardzo ciekawe. Dobry jest Pan, mówi prorok, mąż Boży, ostoją jest w dniu ucisku. W tym słowie znajdujemy cudowną odpowiedź. Wtedy, kiedy znajduje się w różnych próbach, doświadczeniach, uciskach, prorok mówi, dobry jest Pan. Ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy Mu ufają. Chwała Panu Bogu. On zna tych, którzy Mu ufają. On zna tych, którzy ufają. A jeżeli znajdują się w ucisku, to dobry jest Pan. I On jest ostoją ich życia. I w Nim znajduje błogosławieństwo. I z Nim znajduje cudowną Bożą łaskę. Ja myślę, że nie ma na tym miejscu osoby, która by nie doświadczała różnych problemów w swoim życiu. Nie doświadczała chwil ucisku, może doświadczenia wiary, różne sytuacje, począwszy od naszego ciała poprzez różne choroby, praca, która jest taka, a nie inna, jak dzisiaj, bardzo łatwo ją stracić, trudniej ją znaleźć. W życiu naszym duchowym, bezpośredniej służbie dla naszego Boga, na każdym odcinku potrzebujemy naszego Pana. Prorok Nachum mówi bardzo wspaniale, powtarzam po raz czwarty, dobry jest Pan, dobry jest Twój Pan, dobry jest Twój Zbawiciel. On za Ciebie umarł, za Ciebie przelał swoją świętą, niewinną krew. Dla Ciebie zmartwychwstał, żyje i wyciąga swoją dłoń. I myślę, że gdybym dał pytanie, to chyba wszyscy siedzący na tym miejscu byliby w stanie opowiadać o tych wspaniałych, cudownych chwilach, o tej wspaniale wyciągniętej dłoni Boga, o tym cudownym Bożym błogosławieństwie, o tej wyciągniętej ręce Bożej łaski, Bożej sprawiedliwości, która pomaga i przenika i prowadzi serce człowieka. Ale często na przeszkodzie, aby człowiek mógł zobaczyć tego dobrego Pana, który jest ostoją w dni ucisku, który zna tych, którzy Mu ufają, właśnie jest to, kiedy w życiu moim bardziej zaufam swojemu sercu. Jeżeli zaufam swojemu sercu, to ja się zamykam jak w zamku, jak w murach obronnych, i ciężko jest dotrzeć do mnie, bo jestem zamknięty poprzez zaufanie dla swojego serca. Ale kiedy otwieram się i ufam memu Bogu, to otwieram całe swoje wnętrze przed Bożym majestatem i otwieram się na Boże działanie i ten dobry Pan, który jest ostoją w dni ucisku, który zna, wyciąga swoją dłoń i udziela swojej łaski pokoju i kieruje mnie na tą drogę, którą On sam jest i prowadzi nas swoją zbawczą dłonią. Jak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Bardzo często przez to wydaje się człowiekowi droga prawa, gdyż tą prawą, tą ocenę tej prawej drogi czyni na podstawie bardzo głębokiego zaufania własnemu sercu. Słowo Boże nazywa stan takiego życia człowieka słowem bardzo prostym, że ten jest głupi, który właśnie w taki sposób postępuje. Bo jeszcze raz powtórzę, on się zamyka na Boże działanie, on zamyka się na Bożą łaskę, na Boży pokój, na Boże kierownictwo, na to, aby Duch Święty mógł wykonywać swoją pracę i ustawiać kroki tego człowieka na tej drodze, która prowadzi w Bożej łasce, w Bożym pokoju. Apostoł Paweł w liście do Koryntian dotyka jeszcze następnej takiej rzeczy, bliskiej, bardzo bliskiej dla człowieka. Jest to pierwszy list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział, możemy przeczytać sobie 18 werset. Słowo Boże pisze w ten sposób: niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. To zdanie męża Bożego apostoła Pawła pod wpływem mocy Ducha Świętego pokazuje nam pewną sytuację. Jest potężne niebezpieczeństwo, że człowiek może oszukać samego siebie. I apostoł Paweł zaleca, będąc wypełnionym mocą Świętego Ducha, i mówi wyraźnie: niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. I jeśli komuś się z was wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. To miejsce Pisma Świętego, ono nas bardzo wyraźnie do czegoś mobilizuje. Ono pokazuje nam źródło mądrości, źródło, określę, Bożej mądrości. Pokazuje nam, że wtedy możemy korzystać z Bożego napełnienia, z Bożej siły, z Bożego wypełnienia, z Bożego kierownictwa i wlania w nasze serce mądrość, tej Bożej mądrości. Przeczytam jeszcze raz. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. I pierwszy rozdział tego samego listu możemy przeczytać sobie od 18 do 21 wersetu, gdzie Słowo Boże mówi tak: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrość świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszeniem, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chwała Panu Bogu. To miejsce Pisma Świętego, ono bardzo ciekawie opisuje źródło, potrzebę, a zarazem Boże kierownictwo w zdobywaniu, że tak określę, tej Bożej mądrości. Apostoł Paweł, który sam jako człowiek na tej ziemi posiadał tą mądrość ludzką. Ten człowiek posiadał najwyższe wykształcenie na owe czasy. Moglibyśmy wiele o nim pisać, że on sam o sobie pisał, pokazywał, mówił o tym, z czego on zrezygnował. I kiedy dotknął się tej Bożej mądrości, kiedy dotknął się Bożej łaski, Bożego pokoju, kiedy stanął na drodze Jego Jezus Chrystus, to całą tą mądrość nabytą, zdobytą w tamtym współczesnym świecie, on poczytał sobie za śmiecie. Kiedy dotknął i spotkał się z Bożą mądrością, zrozumiał, że to może być tylko lub bardzo często przeszkodą w jego wzrastaniu przed obliczem najwyższego żywego Boga. I pokazał właśnie, czego mądrość ludzka szuka. W przypadku Żydów szukali znaków, w przypadku Greków szukali mądrości. A nie szukali tej wspaniałej mocy, która była ukryta, zwiastowana o Jezusie Chrystusie i to onym ukrzyżowanym. I to tym, który przelał swoją niewinną krew za każdego jednego z nas. Jak istotne, abyśmy zwrócili uwagę. Jeżeli pragniemy, aby ta nasza droga nie tylko nam się wydawała, że jest prawą, ale rzeczywiście była prawą, to jest tak bardzo ważne, abyśmy skorzystali z tego źródła Bożej mądrości. My znamy takie miejsce Pisma Świętego, które jest skierowane do każdego jednego z nas. A jeżeli komuś brakuje tej mądrości, Słowo Boże otwiera nam wspaniałą drogę, aby ją zdobyć. Niech prosi, niech woła do tego, który może i jest w stanie wypełnić, ożywić, przeniknąć, ukształtować, wypełnić tym cudownym, Bożym, wspaniałym pokojem. To jest tak bardzo istotne. Jest jeszcze jedno, następne miejsce Pisma Świętego, które czasami powoduje, że nam się wydaje, że znajdujemy się na drodze prawej, a jednak w ocenie Boga jest to zupełnie inaczej. 10 rozdział 2 listu męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 12 werset mówi coś bardzo ciekawego. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają, nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie samymi sobą porównują. Ja myślę, że ten cytat Pisma Świętego nie wymaga jakiegokolwiek komentarza. Apostoł Paweł powiedział, że ci, którzy sami do siebie porównują, siebie oceniają na swoich jakichś tam ustawionych warunkach, apostoł Paweł nazwał tych ludzi, nie mają rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają. Jak jest ważne, aby w tej ocenie korzystać z miary Pisma Świętego, z miary Bożego nauczania, z miary, która wypływa z osoby Syna Bożego, aby to Słowo Boże było tym miernikiem mego stanu, mojego postępowania, mego życia, mego zachowania, mego języka i każdą dziedzinę życia możemy dotknąć właśnie w tym temacie. Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, że jest takie niebezpieczeństwo i apostoł Paweł o tym mówi bardzo wyraźnie, żeby nie stosować własnej miary do siebie samego, ale pozwolić, aby tą miarą mego postępowania, mego życia było święte, Boże, cudowne Słowo. Jak wiele tragedii człowiek by uniknął, kiedy by pozwolił, aby Boże Święte Słowo oceniało w każdym miejscu jego życie, jego postępowanie i jego pielgrzymowanie. Była kiedyś taka książeczka, której tytuł tej książeczki był w taki sposób, on brzmiał. Zanim cokolwiek zrobię, zapytam, jak na tym miejscu postąpiłby Jezus. I ta książeczka opisuje ich świadectw. Ta jest książeczka ciekawa, ona nie dotyczy jakiejś nauki, jakichś doktryn, ale po prostu ludzie dzielili się swoimi świadectwami. Opowiadali o pewnej zmianie w ich życiu, w ich postępowaniu, w ich życiu takim cielesnym, w związku z pracą, z wieloma innymi rzeczami i też dotyczyło to ich życia duchowego. Diametralnie się zmieniło ich życie, kiedy postanowili w swoim życiu, w swoim postępowaniu zadać sobie samemu pytanie. Zanim coś zrobi, zanim coś uczyni, zanim podejmie taką czy inną decyzję, postawić sobie pytanie, co na miejscu tym zrobiłby Jezus Chrystus? Nie stosowali jakiejś własnej miary, nie czerpali tą miarę z współczesnego świata, z etyki, która króluje w tym świecie, ale zadali sobie proste, bezkompromisowe pytanie. W tych świadectwach, kiedy czytamy, tam byli luźni ludzie. Od ludzi, którzy pracowali gdzieś w jakichś tam, na jakichś stanowiskach pracy, jako fizyczni pracownicy, do ludzi, którzy piastowali jakieś kierownicze stanowiska i też ludzi, którzy dysponowali pewnym majątkiem, mieli swoje jakieś tam firmy i opisuje ich droga. Co się wydarzyło? Jak co się stało, kiedy zastosowali tą miarę, miarę Jezusa Chrystusa? Jest to bardzo ciekawe świadectwa, dlatego że w niektórych przypadkach oni musieli całkowicie zmienić styl swojego życia, co w pierwszej chwili wniosło, wydawałoby się, ruinę, bankructwo, utratę pieniążków, utratę wielu, wielu rzeczy. Ale ci, którzy wytrwali w tym postanowieniu i pozwolili, aby oceniać swoje życie miarą Jezusa Chrystusa, Jezus zaczął ich prowadzić swoją drogą. I końcowy efekt, można powiedzieć tylko tyle, był to efekt wspaniały, cudownego Bożego błogosławieństwa. Ci ludzie oglądali rzeczy, które wydawały się niemożliwe, a jednak Bóg, prowadząc swoją drogą, drogą prawą, drogą sprawiedliwości, wylewał tak wiele łask, wiele pokoju i wiele Bożego niebiańskiego błogosławieństwa. I ostatnie, co chciałbym jeszcze przeczytać, to dotkniemy słów, które powiedział sam Pan Jezus Chrystus. A mianowicie w Ewangelii świętego Jana, w 5 rozdziale, Boży Syn dotknął pewnej bardzo istotnego tematu. Mianowicie 5 rozdział i 31 i 32 werset. Może przeczytajmy od 30 wersetu. Nie mogę sam siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeśli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, które On o mnie wydaje, jest wiarygodne. Możemy sobie wyobrazić te słowa w ustach Jezusa Chrystusa, który nie uczynił najmniejszej pomyłki, nie uczynił najmniejszego odchylenia się od Bożego prawa. Boży Syn. I On mówi, że gdyby sam o sobie wydawał świadectwo, to jego świadectwo byłoby niewiarygodne. I odwołuje się do autorytetu swego Ojca. I mówi, ale jest ktoś, kto wydaje o mnie świadectwo, mój Ojciec, i to świadectwo jest wiarygodne. Drodzy umiłowani, jak w tym się kryje głęboka pokora, głębokie uniżenie, pełne posłuszeństwo i pozwolenie, użyję takiego słowa, aby Jezus, żyjąc na tej ziemi, nie szedł swoją drogą, ale szedł drogą wytyczoną Mu przez Jego Ojca. Drogą prawą, drogą prostą, drogą otwartą, drogą w pełnym namaszczeniu i zupełnym kierownictwie przez swojego Ojca. Ja myślę, że i my w życiu naszym powinniśmy wziąć sobie taką szczególną lekcję. Oczekujmy, aby to świadectwo wypływało od naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech On będzie tym, który wydaje świadectwo, który wprowadza, który kształtuje swoją drogę, swoją prawdę we mnie i wokół mnie. Pan Jezus powiedział, i jeszcze raz powtórzę, gdybym ja sam tylko wydawał, czy wydawał sobie świadectwo o samym sobie, czytam Biblię, świadectwo jest niewiarygodne. Co jest ciekawego, że Pan Jezus nie oczekiwał świadectwa od ludzi, którzy Go otaczali. Nie oczekiwał świadectwa od tych, którzy otrzymali od Niego uzdrowienie, którzy otrzymali od Niego wiele łask i wiele dobroci. Ale kieruje na najwyższy autorytet i czeka i mówi, że świadectwo, które o Nim jest, jest wydane przez żywego Boga i to świadectwo jest wiarygodne i to świadectwo pozwala, aby to, co o Nim jest napisane, mówione, było w pełnym autorytecie mocy i siły Bożego Świętego Ducha. Jeżeli chcę iść po tej drodze prawej, nie żeby się ona mi tylko wydawała, że jestem na drodze prawej, ale rzeczywiście, że znajduję się na tej drodze prawej, to drodze umiłowani, to świadectwo niech wpływa przez moc siły Ducha Świętego do Twojego, mojego życia. Niech sam Pan wydaje świadectwo, kieruje krokami naszego życia i pozwala nam odbierać od Niego to codzienne Jego przewodnictwo, to codzienne Jego, codzienną Jego łaskę, Jego cudowny Boży pokój. Psalmista mówi takie ciekawe słowa, że Pan kieruje krokami tego, którego droga Mu się podoba. Czyli znowu możemy zauważyć, jak Pan przygląda się drodze mego życia, jak Pan bardzo mocno zwraca uwagę na drogę mojego życia. I jeżeli ta moja droga jest oparta na fundamencie Bożego Świętego Słowa, jeżeli ta moja droga jest oparta na tym, że pokój Boży kieruje moimi myślami, że moje zaufanie nie jest skierowane do mego serca, ale do żywego, świętego Boga. I ja stoję na tej drodze Bożej łaski, czyli droga wytyczona przez Jezusa Chrystusa, to otrzymuję takby dodatkową Bożą pomoc. Słowo Boże mówi, Pan kieruje krokami męża tego, którego droga Mu się podoba. Jak dobrze jest, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy na to zwracali uwagę, że jeżeli pragniemy mieć pewność, że idziemy drogą prawą, że idziemy drogą życia, drogą pokoju, to zwróćmy uwagę, abyśmy czasami nie kierowali się tylko i wyłącznie własnym rozumem, ale pozwolili, aby ten mój rozum był ukształtowany Bożym świętym pokojem. Nie kierujmy się tylko tym, co mi serce mówi, ale pozwólmy, aby moje serce było wypełnione i moje życie było wypełnione zaufaniem, powiem takie proste słowo, zdecydowanie większym zaufaniem do mego Pana niż mojego serca. I wtedy moje serce bardzo często będzie skorygowane przez Boże Święte Słowo. Pozwólmy, aby Boża mądrość wypełniła nasze serca, abyśmy byli tymi, dla których nauka o Jezusie Chrystusie i to o Nim ukrzyżowanym wnosi do naszego serca radość, pokój, szczęście, zbawienie, ukojenie, abyśmy żyli tą cudowną pełnią. Zacytuję słowa jednego brata, który, kiedy byliśmy w kancelarii, podzielił się, że nasze życie winno być oparte na sprawdzaniu samego siebie, czy nasze życie, nasze postępowanie, nasze uczynki wypływają z tej drogi prawdy, z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dla nas największym cudem naszego życia jest to, że możemy żyć życiem, które jest podobne do Jezusa Chrystusa. A te różne cuda, przez które Bóg dotyka naszych serc, to tak naprawdę powinno być taką, może niewłaściwe słowo, nie umiem inaczej określić, taką normalnością, bo Bóg jest Bogiem cudów i cokolwiek On czyni w naszym życiu, każde dotknięcie Jego dłoni, każde dotknięcie przez moc Świętego Bożego Ducha, każde słowo, które czyni przemianę mego serca, jest to wspaniały Boży cud. I chwała Panu Bogu. Jest to cudowne Boże działanie, które przybliża mnie coraz bliżej, bliżej mego Pana. I dlatego, drodzy umiłowani, powierzmy naszą drogę w zbawcze ramiona Jezusa Chrystusa. Powierzmy naszą drogę, naszego życia pod wpływ Bożej mądrości i działania Świętego Bożego Ducha i pozwólmy, aby o nas sam Pan wydał świadectwo, że jesteś dzieckiem. Takie jest jedno miejsce Pisma Świętego, którego często cytujemy i zapisane jest to w liście apostoła Pawła do Rzymian. Jest to mowa, kiedy Boży Święty Duch przenika i dotyka naszego ducha. I tam apostoł Paweł mówi, a tenże Duch, wołając Abba Ojcze, wydaje świadectwo dla Twojego ducha, wydaje świadectwo dla Ciebie, że jesteś dzieckiem żywego Boga. I chwała Panu Bogu. I takie świadectwo, ono ma autorytet. Takie świadectwo, ono ma moc. Takie świadectwo, ono pozwala, abyś z nadzieją patrzył na Jezusa Chrystusa i z Jego ręki korzystał w tym codziennym życiu z Jego wspaniałego błogosławieństwa. I wtedy droga Twego i mojego życia będzie wypełniona tym cudownym Bożym imieniem, imieniem naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech dobry Bóg nam pomoże. A my prześwietlmy każdy z nas drogę swojego życia i pozwólmy, powiem takim prostym zdaniem, aby Pan zatroszczył się o nasze życie, o naszą drogę, ale On oczekuje od nas czegoś. Myślę, że to, czego On oczekuje, oczywiście nie dotknęłem wszystkich spraw naszego życia, ale w tych kilku dziedzinach naszego życia możemy zauważyć, że jeżeli tylko je poprawimy, to droga naszego życia będzie drogą, która będzie szła ślad w ślad za Jezusem Chrystusem. I ona doprowadzi nas do tego, że przeżyjemy te wspaniałe słowa Syna Bożego, który powiedział do Ciebie, bracie, do Ciebie, siostro, idę do Ojca mego, idę do Ojca waszego, idę, abym przygotował wam miejsce, a kiedy go przygotuję, przyjdę, abyście i wy byli tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Chwała naszemu Bogu. I to jest właśnie droga, którą prowadzi Jezus. To nie jest droga, która mi się wydaje, że jest prawa. To nie jest droga, którą mi się wydaje w mojej ocenie, że ona jest dobra. Ale jest to droga, która została oceniona przez żywego, świętego Boga. I dałby nam Bóg, abyśmy nią kroczyli i mogli oczekiwać z wielką nadzieją na powtórę, na drugie przyjście naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. My uklęknijmy przed obliczem Bożym, będziemy się modlić i tak zupełnie poruszymy i powiemy, Panie, my pragniemy, aby nasza droga nie była w żadnym wypadku inną, ale drogą, po której Twoje mocne ramię by nas prowadziło aż do bram nowego Jeruzalem. Amen.